To jest Wykład Otwarty w Radiu RMF 24.
Krzysztof Urbaniak, a to jest program Wykład Otwarty. W jego ramach naukowcy z różnych dziedzin odpowiadają na nurtujące nas pytania i wyjaśniają świat. O czym dziś powiemy? Zanim wyjaśnię, przypomnę, że do świąt Bożego Narodzenia odliczamy dni. Zostało ich dokładnie 10. W tym czasie wielu z nas robi zakupy, te duże i te mniejsze. No ale dzisiejszy temat nie jest tylko przedświąteczny, jest właściwie całoroczny. Dziś poszukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego kupujemy niepotrzebne rzeczy. Porozmawiam o tym z naszym gościem, którym jest pani Agata Piasecka, gabinet psychoterapii Refleksja, prowadząca kanał Głos Terapeuty na YouTubie, terapeutka uzależnień. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zdarza się pani kupić jeszcze niepotrzebne rzeczy? Czy to już poza panią?
Oj, niestety tak. Niestety tak. I zazwyczaj są to ubrania.
To mam podobnie. Zacznijmy od próby definicji sformułowania niepotrzebne rzeczy. Czy da się to określić z psychologicznego punktu widzenia? Niepotrzebne rzeczy.
No właśnie, tak można by się zastanowić nad tym, co to znaczy niepotrzebne, bo to może byłyby takie, które zalegają właśnie w szafach. To nie, niekoniecznie to oczywiście muszą być ubrania, ale pomyślałam sobie, że różne inne rzeczy, które kupujemy i których nie użytkujemy. To chyba byłaby dobra definicja.
Przedmioty chyba mogą być ogólnie niepotrzebne, ale też potrzebne do czegoś konkretnego, do jakiegoś zadania, tak sobie to wyobrażam. Pytanie wtedy jest jeszcze inne, czy to zadanie do wykonania jest potrzebne w ogóle?
No to jest dobre pytanie. Co to znaczy zadanie do wykonania? Na przykład. Czym by to było? Kupujemy mikser, który ma spełniać jakąś określoną funkcję?
Ma nam poprawić nastrój na przykład?
No właśnie.
Zmotywować do czegoś?
Ja powiem tak. Ja na przykład często się spotykam z tym we własnej pracy, że pacjenci, którzy do mnie przychodzą, kupują nadmiar rzeczy, które użyją kilka razy i które później zalegają. A kupują je na przykład dlatego, ponieważ uważają, że będą coś robić. Często są to na przykład takie elementy, rzeczy na przykład do hobby, powiedzmy, nie wiem, do wyrobienia świeczek albo do czegoś podobnego i to trwa tydzień, dwa, miesiąc czasem, a później po prostu zostaje odstawione.
Tak.
I to jest chyba też rzecz, która jest niepotrzebna. No bo rozumiem, że gdyby to było potrzebne, to byśmy z tego korzystali, byśmy to użytkowali, no może nie na co dzień, ale przynajmniej byłoby to w zasięgu ręki.
Ja rozumiem, że takie wykonywanie świeczek to ona akurat może się znudzić po tygodniu prób, ale są jakieś też inne rzeczy do wykonania. Kupujemy jakiegoś smartwatcha, który ma nas zmotywować do tego, żebyśmy się coraz więcej ruszali, że na przykład przyjdzie nowy rok, będziemy sobie obiecywać: zadbam o zdrowie, będę biegał codziennie 5 kilometrów, i ten na przykład smartwatch będzie nam przypominał o tym: siedzisz już 2 godziny, rusz się, miałeś biegać.
Tak, one często mają zresztą tą funkcję, że mówią: rusz się, przypominają. No tak, myślę sobie, że tak, tylko właśnie, czy to jest kwestia motywacji, posiadaniu czegoś, co będzie nas właśnie motywowało, czy to jest raczej kwestia tego, że my mamy tą motywację w środku, a nie na zewnątrz.
Bo może chodzi też o chomikowanie, że o chęć w ogóle posiadania jakichkolwiek rzeczy, nie wiem, żeby się pochwalić przed kolegą, przed koleżanką. A ja mam w piwnicy to, a ty tego jeszcze nie masz.
No i pewnie jest to wiele czynników, które na to wpływa, bo pomyślałam sobie, że pokolenie starszych ludzi być może charakteryzuje się właśnie tym, co pan mówi, chomikowaniem.
Tak.
No bo kiedyś tego nie było, więc teraz wszystko jest pod ręką i można kupić. Tak. Ale może to jest też taki czynnik trochę zaspokajania różnych potrzeb, które nie były zaspokojone, albo właśnie emocjonalnych potrzeb. Może tak, bo często tak się zdarza jednak, nie? Że my coś kupujemy trochę w celu poprawy nastroju, trochę w celu zabicia czasu. Chodzimy na zakupy przecież też po to, żeby spędzić jakoś czas. Niekoniecznie też kupując różne rzeczy, ale sam akt robienia tych zakupów czy scrollowania internetu przynosi nam jakąś satysfakcję jednak mimo wszystko.
A jak bardzo potrzeba albo jej brak są subiektywne? Bo dla jednej osoby coś może być niepotrzebne, a dla innej wręcz przeciwnie. Jedni będą chomikować, ładować do tych pawlaczy, do piwnicy, a inni nie.
No myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, bo właśnie czasem jest nam coś potrzebne, mi byłoby coś potrzebne, na co bym była uparta, że koniecznie to muszę mieć, a okazałoby się, że na przykład pan tego nie potrzebuje i pan uważa to za błahostkę totalną, więc myślę sobie, że to do rozważenia indywidualnie, co kto potrzebuje, aczkolwiek pomyślałam sobie o jeszcze jednym aspekcie,
tak.
Trochę dzisiejszych czasów i pewnej nagonki na konsumpcjonizm, na posiadanie, na to, że z każdej strony nas bombardują różnego rodzaju reklamy.
Codziennie przez kilkanaście minut w godzinie właśnie mamy reklamy i ulegamy temu chyba.
No właśnie, myślę sobie, że tak, bo sama ostatnio szukałam czegoś w internecie, a później właściwie przeglądając znów internet, w ogóle w innym celu, co chwilę wyskakiwały mi reklamy podpowiadające właśnie tamto, czego szukałam i pomyślałam sobie, o nie, za dużo tego, po prostu czułam się przebodźcowana, ale podejrzewam, że każdy z nas różnie osobowościowo ma tak, że inni temu na przykład ulegają.
Czyli
fajne, albo reklama, albo kolorowe, albo jakieś po prostu. Mhm.
Czyli algorytmy nami rządzą przed świętami?
Właśnie ja nie wiem, czy tylko przed świętami. Podejrzewam, że w dużej mierze cały rok jednak.
A czy ten kontekst kulturowy albo społeczny, on wpływa na to, co uznajemy za niepotrzebne? Pani już wspominała o tym na przykład, że seniorzy mają troszkę inne podejście, prawda? Że chomikują rzeczy w cudzysłowie, bo kiedyś tego nie było.
Podejrzewam, że tak. Znaczy ja myślę sobie, że tak, bo ja tak sobie myślę, robiąc przekrój pokoleniowy i trochę też patrząc na przykład na dzisiejszą młodzież, która... No, to może trochę okrutnie zabrzmi, ale w pewnym stopniu jest jednak nastawiona na posiadanie i na to jest, no niestety jakoś tak wartość dzisiejszych czasów, więc myślę sobie, że jest to uwarunkowane w ten sposób. Myślę sobie, że w latach, nie wiem, 90. chociażby, kiedy mało było wszystkiego, teraz jest dostęp do wszystkiego właściwie z pod ręką. Nawet nie musimy wychodzić z domu i wszystko mamy.
Przyniosą nam. Albo paczkomat tak. Jakiś na przykład.
Właśnie, ale począwszy nawet nie tylko od ubrań, rzeczy takich materialnych, ale też jedzenie na przykład, prawda? No my nie musimy wychodzić z domu,
dowiozą.
To do nas przychodzi.
Albo zostawią na wycieraczce.
Właśnie.
Naszym gościem jest pani Agata Piasecka z gabinetu psychoterapii Refleksja, prowadząca kanał Głos Terapeuty na YouTubie. Przed chwilą definiowaliśmy te niepotrzebne rzeczy. Porozmawiajmy więc teraz o tym, dlaczego je kupujemy? Jakie są główne psychologiczne powody takich zakupów? Czy istnieją różnice w zachowaniach zakupowych w zależności od wieku, no właśnie od płci, od statusu społecznego?
Myślę, że tak. I myślę sobie, też biorąc pod uwagę moje doświadczenia gabinetowe i pracy z osobami, które no właśnie też po części są uzależnione od zakupów, to w dużej mierze jest to aspekt emocjonalny, jest to aspekt taki bardzo związany z rozładowaniem napięcia, z kontrolą, z chęcią posiadania, z tym, że kiedyś właśnie nie było, a teraz ludzie kupują, żeby czuć się bezpiecznie i główną potrzebą, w dużej mierze główną potrzebą, bo są one różne, ale ja się często z tym spotykam, że jest to potrzeba bezpieczeństwa, że ludzie w ten sposób, kiedy mają, kiedy wiedzą, że im czegoś nie zabraknie, czują się naprawdę bardzo bezpiecznie.
Co te osoby, które się do pani zgłaszają, jeszcze mówią i jak długo trwa taka terapia?
Różnie to bywa. Bo ja oprócz tego, że pracuję gabinetowo, pracuję też na oddziale dziennym z osobami właśnie uzależnionymi od czynności, od substancji, więc taki podstawowy, powiedzmy, program, to jest program no, miesięczny, ale to zależy, że tak powiem, bo to jest bardzo różnie. Ktoś może iść dalej na terapię grupową, na terapię indywidualną, czy tak jak pracuje tylko indywidualnie z kimś gabinetowo, no to bardzo jest różna, bardzo indywidualna kwestia, ponieważ jakoś tak mam, że się nie umawiam na konkretną ilość spotkań, natomiast na po prostu na proces.
A czy takie robienie zakupów mocno uzależnia? Do czegoś to można porównać, do jakiegoś innego uzależnienia?
Myślę sobie, że porównać do uzależnienia nie, ale myślę sobie, że porównać do stanu, który ma się po różnych uzależnieniach, owszem, bo tutaj w grę wchodzi to, co wchodzi wszędzie w uzależnienia, czyli aspekt dopaminy. To, że nam po prostu skacze ta dopamina, kiedy my robimy zakupy. Ludzie, którzy są uzależnieni, którzy mają trudności z tym, no to mają tą dopaminę, mają wyrzuty dopaminy, tak jak po różnego rodzaju substancjach czy po innych czynnościach. I myślę sobie, że to jest też bardzo ważne, bo ja trochę jeszcze wrócę na chwilę do tego scrollowania, bo to też jest aspekt, który jednak nam tą dopaminę podnosi. Tak? My jesteśmy do tego stworzeni, żeby... No, dopamina rządzi naszym życiem, ale co my z tą dopaminą zrobimy? Czy my ją wykorzystamy w sposób trochę bardziej zdrowy, czy trochę mniej zdrowy? No to już od nas zależy. I ktoś, kto ma trudności, ktoś, kto ma problemy, ktoś, kto jest uzależniony, no często korzysta z tej dopaminy w sposób mało zdrowy, a mało zdrowy polega na tym, że chce coraz więcej i więcej, i więcej, i więcej. I trochę nam ta dopamina później przepala mózg, bo my mimo tego, że dostajemy coraz więcej, to efekt jest bardzo mizerny, bo już nie jest taki wow, już nie ma tego efektu.
Czy istnieje w takim razie związek między kupowaniem niepotrzebnych rzeczy a poczuciem własnej wartości?
To jest bardzo dobre pytanie. Gdyby się nad tym głębiej zastanowić, to myślę, że tak. Dlaczego? Chociażby ze względu na to, że poczucie własnej wartości to jest też wieloczynnikowe. Ono składa się z wielu czynników, ze względu na to, że ta potrzeba bezpieczeństwa też w to wchodzi. To, jak my siebie postrzegamy, to jak o sobie myślimy, to jest też skład poczucia własnej wartości. I czasem to jest kwestia tego, że my mamy różne doświadczenia życiowe, dorastaliśmy w różnych domach jako ludzie. Jedni mieli te potrzeby bardziej zaspokojone, inni mieli te potrzeby mniej zaspokojone. My jako dorośli ludzie próbujemy sobie to rekompensować i próbujemy też budować nasze poczucie własnej wartości na tym, że coś mamy. I myślę sobie trochę o dzisiejszym świecie, że on nas do tego w pewnym stopniu jakoś skłania. Posiadanie, nie wiem, najnowszych telefonów, najlepszych aut, innych różnych rzeczy, które... No właśnie, pytanie, czy są potrzebne, czy są niepotrzebne. Czy gdybym tego nie miała, to bym czuła się wartościowa? Czy jeśli to mam, to wtedy się czuję wartościowa? No, myślę, że to jest bardzo, na pewno to jest bardzo różnie, ale myślę, że tak, że kupowanie podnosi poczucie własnej wartości, podnosi samoakceptację, podnosi właśnie to, o czym wspomniałam, czyli poczucie bezpieczeństwa.
No i nie czujemy się też gorsi, prawda? No bo jeżeli spoglądamy na to, że kolega, koleżanka ma, nie wiem, mówiliśmy o tych smartfonach, że ma dużo lepszy ode mnie, a ja mam jakiś starszy model, no to jest taka chęć, żeby to zmienić, prawda? Żeby pokazać się, hej, ja też to mam.
No właśnie, czyli jedna z naszych też dosyć istotnych potrzeb, potrzeba akceptacji, potrzeba bycia lubianym, potrzeba bycia docenianym, potrzeba bycia ważnym.
Żeby się nie wykluczyć z tego społeczeństwa, tak?
Tak, myślę, że tak.
Jaką rolę odgrywają impulsywność i nawyki w naszych decyzjach zakupowych? Coś kupujemy pod wpływem tego impulsu, tej chwili, czy... No właśnie, może to są jakieś nasze nawyki?
Impuls to jest pewnie jedna sprawa, aczkolwiek myśląc o impulsie, myślę sobie też o tym, że nam czasem jest trudno odłożyć coś takiego, co nazywamy gratyfikacją, prawda? Czyli zastanowienie się nad tym, czy ja w ogóle to potrzebuję i czy ja teraz, jak nie wiem, mam gorszy dzień, gorszy nastrój, to czy ja dodam to do koszyka i to natychmiast kupię i wtedy poczuję jakiś rodzaj ulgi, czyli też znów emocjonalnie rozładowywanie napięcia. Czy ja jestem w stanie odłożyć na chwilę te swoje impulsy, trochę przekierować też myśli na coś innego i odłożyć tę gratyfikację na później. No bo to jest też temat związany z naszą osobowością, prawda? No każdy z nas inaczej sobie radzi z frustracją, każdy z nas ma inny poziom impulsywności, ale impulsywność na pewno odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Rolę w kontekście tego, jak jak sobie radzimy z różnymi emocjami. No bo jeśli ja mam gorszy dzień i ja potrzebuję natychmiast wyzbyć się tych wszystkich emocji nieprzyjemnych, które są we mnie, no to pewnie zrobię coś impulsywnego, tak? Albo kupię coś, albo coś innego zrobię. No a jeśli ja mam gorszy dzień, ale na przykład też właśnie mam inne nawyki, zdrowe nawyki, umiem sobie radzić z tym, co się wewnątrz mnie dzieje w jakiś inny sposób, no to być może tej impulsywności jednak będzie mniej.
A jaki wpływ ma na nas to, że w tym na przykład czasie przedświątecznym bardzo dużo osób chodzi na zakupy, wchodzimy do tej galerii, widzimy tam tłumy ludzi, wszyscy czegoś szukają. To też nas jakoś pobudza do tego, żeby jednak coś kupię. Niepotrzebne, ale nie szkodzi.
Myślę, że to jest w ogóle nakręcone już od dawna, bo bodajże była połowa października i ja sama wchodząc do sklepu widzę, że wszędzie już są wystawy świąteczne i w mojej głowie pojawiła się taka myśl, ale czemu? Dlaczego tak szybko? I podejrzewam, że niektórzy ludzie mieli podobnie. I jest szał zakupowy, bo to widać po prostu wszędzie, na każdym kroku, w każdym sklepie. I myślę, że my temu ulegamy po prostu, że część z nas naprawdę temu ulega, no bo trochę może przyświeca temu taka myśl, a co jeśli nie zdążę? A co jeśli się nie wyrobię? A co jeśli to nie przyjdzie na czas? Więc może lepiej szybciej? Może lepiej właśnie, no znowu trochę może w takim napięciu, że żeby mieć, żeby, nie wiem, starczyło, żeby czuć się bezpiecznie, żeby już się nie martwić. Ale myślę, że to jest bardzo, no, naprawdę bardzo nakręcone, bo właściwie z każdej strony reklamy, ubrane
i promocje, choiny, prawda?
Promocje.
One też nakręcają do kupowania.
Tak, tak. Promocje robią, tak, robią dużo. To jest prawda.
Tam jest jeszcze ta presja czasu, prawda? Bo w tych promocjach mówimy tylko na przykład, nie wiem, do jutra albo tylko do jakiejś godziny.
Tak, albo kup jeden, a drugi będziesz miał taniej. Albo kup dwa, a trzeci gratis po prostu. Tak, to prawda. To rodzi napięcie, bo to jest taka myśl, że kurczę, ja nie zdążę. Mnie to ominie. I co wtedy?
Albo że ktoś będzie miał, a ja nie będę tego miał.
Właśnie.
Nieważne, tak. Że to pewnie potem gdzieś położę na półkę albo schowam do piwnicy, ale chodzi o to, żeby no właśnie, żeby w tym uczestniczyć, żeby mieć, żeby powiedzieć, żeby się pokazać, pochwalić tym, że zobacz, ja kupiłem.
Pomyślałam sobie, tak jak pan mówił, o jeszcze takim aspekcie, że my, tak trochę kolokwialnie mówiąc, jesteśmy przecież stworzeniami stodnymi i chcemy tak jak inni. Chcemy przecież to samo robić. Chcemy być w grupie ludzi. No jednak pewien rodzaj wspólnotowości to jest coś, czego my bardzo pragniemy. Mimo wszystko. I to może też jest taki aspekt, że właśnie, wszyscy chodzą do sklepów, to może i ja też pójdę.
A konsekwencje potem widzimy w portfelu między innymi.
Tak, albo na tym strychu, bądź w piwnicy różnych zalegających rzeczy, których nigdy nie użyliśmy.
Rozmawialiśmy już o definicji niepotrzebnych rzeczy, mówiliśmy o tym, dlaczego je kupujemy, więc teraz porozmawiajmy o tym, co zrobić, żeby ich nie kupować. No właśnie, co zrobić?
To jest trudne. Wydaje się to być bardzo trudne, no bo właściwie, a trudne i zarazem może łatwe, bo może to jest też takie pytanie, które każdy powinien sobie zadać, czy ja rzeczywiście tego potrzebuję? Czy to jest mi naprawdę realnie potrzebne? Czy ja będę z tego korzystać?
Ale co, zrobić sobie jakiś plan? Co kupujemy, a czego nie? Dać sobie jakiś limit pieniędzy, które chcę wydać na święta i nie przekraczać tego planu? A może, nie wiem, skonsultować się z rodziną, z mężem, z chłopakiem?
Myślę, że to byłoby słuszne, bo to trochę tak, jak robimy zakupy w sklepie i idziemy z karteczką, na której mamy różne rzeczy napisane, z tą symboliczną karteczką.
Tak, no lista zakupów, jest, tak, do zrobienia.
Lista zakupów, prawda? Aha. Tak, i kupujemy to, co jest na liście zakupów, a jeśli idziemy bez tej listy zakupów, to zazwyczaj jest tak, że my kupujemy różne rzeczy, po prostu takie, które no, zazwyczaj nie do końca aż tak są przydatne. Więc wydaje się, że plan, rozmowa, naprawdę zastanowienie się byłoby bardzo dobrym pomysłem i narzędziem do tego, żeby jednak nie kupować nadmiarowo.
I jak jeszcze przygotować się na takie zakupy? Co robić? Może co jeść, albo czego nie jeść? Iść na głodnego, albo z pełnym brzuchem?
Myślę sobie, że lepiej iść z pełnym brzuchem, bo jak idziemy na głodnego, to też możemy być źli. I to też może być coś, co nas pchnie do różnych impulsywnych decyzji. A tak, no to też jest na poważnie, ale tak na poważnie, to myślę sobie, że Naprawdę zastanowienie się, ale też tak trochę powiem psychoterapeutycznie, że nie chodzenie wtedy, kiedy no, jakoś tak się mamy sami ze sobą źle, bo no, często wykorzystujemy to narzędzie do tego, żeby rozładować różne nasze stany. Może też z kimś iść, kto powie, a może się zastanów, a czy to ci potrzebne jest.
Tylko czy nas to wtedy nie rozzłości? A daj mi spokój święty, ja sobie to chcę kupić, bo mi się podoba i już.
No też tak może być, to prawda. Może nie ma jednej skutecznej metody, może metoda tkwi w tym, żeby naprawdę każdy zajrzał trochę w głąb siebie i się zastanowił, co będzie dla mnie pomocne, co mi pomoże, żeby no właśnie nie kupować nadmiarowo. Może ograniczenie budżetu, może pójście z jakąś konkretną kwotą, może pójście z jakąś listą. Pewnie każdy znajdzie swój sposób, tylko trzeba poszukać.
A kiedy powinno nas zaniepokoić kupowanie niepotrzebnych rzeczy? Kiedy ta czerwona lampka powinna nam się zapalić? O, coś jest nie tak.
Myślę, że wtedy, kiedy tych rzeczy jest za dużo, ale to tak w kontekście technicznym, że po prostu jest ich za dużo, ale myślę sobie, że też wtedy, kiedy może, bo to też jest trudne, żeby samemu zauważyć, że używamy tego jako narzędzia, ale może jeśli ktoś z boku zaczyna nam dawać takie informacje, że my używamy tego jako narzędzia do radzenia sobie z emocjami, sytuacjami, to naprawdę warto się wtedy zatrzymać i trochę przy tym przystać i się zastanowić, czy aby na pewno to jest dobra droga. No bo można się bardzo mocno w to zapędzić. Można wejść w tą spiralę. Samemu trudno jest zobaczyć. To jest dosyć trudne, kiedy no, my mamy taki nawyk, że jakoś mamy się źle, nie wiem, pokłóciliśmy się z kimś, mamy w sobie różne uczucia i korzystamy z tego, żeby po prostu
odreagować,
dokładnie tak. Odreagować, zrzucić napięcie, jakoś wyregulować własne emocje. Myślę, że kiedy ktoś uważny przy nas jest i ktoś, kto widzi, że coś jest nie tak, to naprawdę warto go posłuchać.
A kiedy do pani zgłaszają się osoby, które są zakupoholikami, które kupują niepotrzebne rzeczy, to one same do pani przychodzą, mówią, zauważyłam, że od pewnego czasu kupuję niepotrzebne rzeczy, że wygląda na to, że jestem zakupoholiczką, że nie wiem, mam problemy finansowe. Czy te osoby same przychodzą, czy przychodzą z kimś? Czy ktoś te osoby zgłasza? Mówią, mam taką osobę bliską, która ma taki a taki problem. Jak to wygląda?
Dotychczas osoby, które do mnie się zgłaszały, to były osoby, które zgłaszały się same i to, co je przyprowadzało, to jest to, o czym pan chwilę temu wspomniał, czyli w dużej mierze problemy finansowe. Że one już podświadomie czują, że coś jest nie tak, widzą na koncie, albo na przykład biorą różnego rodzaju kredyty, albo biorą różnego rodzaju takie kredyty typu chwilówki. I to jest też moment taki bardzo mocno ostrzegawczy. I to jest bardzo często moment, w którym osoby zgłaszają się na terapię.
I one same się zgłaszają, czy przychodzą z kimś do pani, żeby rozpocząć terapię?
Osoby, z którymi ja pracowałam dotychczas, to są osoby, które się same zgłosiły. Ale to też jest ważne, bo myślę sobie, że jeśli ktoś żyje w jakimś systemie rodzinnym, no to ten cały system rodzinny też ponosi konsekwencje tego. I to nie tylko finansowe, bo to pewnie jest taki aspekt do odbudowania, ale też emocjonalne jednak. I może wtedy też mamy czas i przestrzeń na coś innego, na przykład na budowanie relacji.
No właśnie, a te relacje są najważniejsze.
Otóż to.
A czy taka forma, którą znamy, zastaw się, a postaw się, czyli ten przysłowiowy świąteczny stół, który jest no, niezwykle bogaty, to też jest taka forma takich niepotrzebnych zakupów? Taka forma odreagowania?
Właśnie pytanie, co za tym stoi. No bo może właśnie to, żeby się pokazać, żeby pokazać się ze strony, nie wiem, idealnej gospodyni domowej, czy idealnego gospodarza domowego, kogoś, kto się zawsze wyrabia. Tylko też przyszła mi taka myśl, jak pan
Tak.
mówił, że pytanie, co się później z tym jedzeniem dzieje. No bo coś się z nim dzieje, tak? Ono gdzieś trafia, najczęściej niestety do śmietnika. A, no właśnie, nie? I to jest też dosyć ważny aspekt tego, zastaw się, a postaw się. No co my realizujemy? Co my chcemy zrealizować tym zastawieniem się i pokazaniem? Co własnego, nie? Jakie własne potrzeby? Żeby ktoś nas zobaczył, docenił, zauważył, pochwalił może też.
No właśnie, żebyśmy się poczuli pogłaskani przed tymi świętami.
No właśnie, żebyśmy się poczuli dowartościowani, kiedy ktoś powie, świetnie sobie poradziłeś, wspaniałe święta.
I tego właśnie wszystkim życzymy, wspaniałych, zdrowych świąt. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszy wykład otwarty. Z nami była w Radiu RMF24 pani Agata Piasecka, gabinet psychoterapii Refleksja, prowadząca kanał Głos Terapeuty na YouTubie, terapeutka uzależnień. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję.